10 minut po godzinie 10 w niedzielę w Radiu Maryja, audycja dla chorych. Witam serdecznie panią Barbarę i gości.
Dziękuję bardzo. Witam ojca również bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy państwo, dawno się nie słyszeliśmy, tym bardziej się cieszę. Dzisiaj temat fizjoterapeutyczne, aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi, ciężko chorymi. No, to takie to samo właściwie znaczy. Witam w studiu miłych gości. Pani Jolanta Dębek, specjalista pracy kulturalno-oświatowej w Centrum Rehabilitacji Dobry Brat w Osieku, a równocześnie prezes Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Witam pani Jolanto.
Witam serdecznie.
Oraz pan Paweł Madejski, który jest specjalistą rehabilitacji, specjalistą fizjoterapii właściwie, tak chyba bardziej tak.
Tak, witam,
prawda?
Serdecznie.
Specjalista fizjoterapii właśnie w tym Centrum Rehabilitacji Dobry Brat. Państwo pracują w takiej placówce, która zajmuje się rehabilitacją osób przewlekle chorych, czy osób chorych, czy osób wymagających rehabilitacji. Ale dzisiaj postaramy się mówić jakoś tak bardziej szeroko o problemach związanych z fizjoterapią. Takie słowo dość tajemnicze, fizjoterapia.
Fizjoterapia.
Co to takiego?
Fizjoterapia jest tak naprawdę nauką medyczną, która ma w sobie wiele dyscyplin. A mówiąc krótko, trzeba omówić fizjoterapię od rehabilitacji zaczynając. Rehabilitacja jest procesem takim ogólnym, dużym, procesem społeczno-medycznym, której na celu tej rehabilitacji jest przywracanie do zdrowia, czy też utrzymywanie zdrowia osób niepełnosprawnych. I tu nie chodzi zawsze o osoby, które nie mogą się ruszać, nie mogą czegoś wykonywać. To są nawet jakieś drobne niesprawności. Mogą być i narządu ruchu, ale też społeczne jakieś
oczywiście, tak.
Nieintegracji, czy jakiegoś odrzucenia. To wszystko, takie osoby są osobami, które potrzebują jakiejś rehabilitacji.
Tak, to słowo zresztą używane bardzo często, prawda?
I w tym właśnie, w tej rehabilitacji,
o rehabilitacji na przykład więźniów.
Tak jest.
Tak.
Jest fizjoterapia. Fizjoterapia konkretnie dotyczy narządu ruchu. Czyli jeśli mówimy o przywracaniu czy utrzymywaniu odpowiedniego stanu zdrowia pod kątem narządu ruchu, to jest właśnie fizjoterapia.
Co nie znaczy, że przywracanie do sprawności narządu ruchu nie wiąże się też z jakimś dobrostanem psychicznym.
Jak najbardziej.
Prawda?
Nie można tego rozdzielić. To musi tak być. Bardzo duże efekty samej fizjoterapii uzyskujemy przez to, że ta osoba jest właśnie też społecznie rehabilitowana. To jest bardzo duży...
I kim się zajmuje fizjoterapeuta przede wszystkim?
Przede wszystkim do fizjoterapeuty trafiają osoby, które są po chorobach, które są po wypadkach, to przede wszystkim. Ale fizjoterapeuta też dba o profilaktykę osób, też pracuje z osobami, które mają najróżniejsze problemy funkcjonowania w życiu na co dzień. Jeżeli mówimy o jakichś właśnie dysfunkcjach, wtedy też możemy udać się do fizjoterapeuty. Mamy wtedy pewność, że jest.
Tak sobie pomyślałam, panie Pawle, że was w zasadzie nam wszystkim, którzy prowadzimy siedzący tryb życia, szczególnie przy komputerach, tutaj ojcu pewnie też potrzebna byłaby opieka fizjoterapeuty, żeby rozruszać, prawda?
Tak, fizjoterapeuta tak, jest właśnie specjalistą od takiego rozruszania i to właśnie się dzieje, tak tutaj pani też, Barbaro, ze śmiechem, z uśmiechem, to jest takie właśnie szukanie też emocji pozytywnych, to tym wszystkim się zajmuje fizjoterapeuta. Tak próbuje tego człowieka jakby wydobyć, czy też z domu, czy z tej choroby, to jest
tak. Tutaj pamiętam, kiedyś przy waszej pomocy mieliśmy taką audycję na temat ból krzyża właśnie. Ostatnio w mojej bliskości jest kilka osób, które cierpią, nawet jedna osoba musiała leżeć 3 tygodnie z powodu bólów części krzyżowej.
Jest to
brać
zastrzyki
i tak dalej.
Szeroki problem. Spotykany właściwie na co dzień przez nas fizjoterapeutów. Tak naprawdę kogo nie bolały nigdy plecy, krzyż, ale u niektórych osób wzrasta to do rangi bardzo, bardzo dużej. Jeśli można, to w tym miejscu tylko pozdrowię moją mamę, która właśnie jest w szpitalu, właśnie z powodu bólów krzyża. Także pozdrawiam cię, mamo, serdecznie.
To syn wie, zadziałał profilaktycznie.
Działał, ale bywa też różnie, że czasami musi być.
No tak. Właśnie, tak sobie pomyślałam, że ta świadomość, oczywiste jest, że ta świadomość potrzeby ruchu, jakiegoś zdrowego ruchu jest jednak u nas bardzo mała, prawda?
Jak najbardziej. Staramy się, my fizjoterapeuci, w ogóle osoby, które zajmują się osobami, które mało się ruszają, żeby zachęcać do wszelkiej możliwej aktywności ruchowej. Nie zawsze to musi być jakieś ćwiczenia trudne, czy nie zawsze to muszą być biegi, pływanie. Nie, to ma być aktywność ruchowa, najróżniejsza.
Mhm. No, czy najczęściej nasza aktywność to jest wyjście z psem na spacer, a potem...
Też dobrze, ale zawsze można...
Tak, ale no więc właśnie.
Mogło być mało.
Szczególnie ci, którzy jeżdżą samochodami, to czuwają. Mam takie sygnały, że wtedy, kiedy odstawiam samochód i zacznę jeździć na przykład rowerem do pracy. Mam też takie osoby, które kiedy się zaczyna robić ciepło, odstawiają samochód i wsiadają na rower. I wtedy mówią, że się czują doskonale.
Poprawia się jednocześnie od razu kondycję.
Tak. No to taki wstęp. A teraz przejdźmy do tego, co wy robicie, jakimi osobami, z jakimi schorzeniami macie do czynienia, może w waszym centrum, tak?
Na co dzień pracujemy ze schorzeniami narządu ruchu. Też jest to szerokie hasło, ale przede wszystkim dotyczy osób po chorobach neurologicznych. Tu możemy mówić o udarach,
wylewach.
Udary, wylewy. Mm-hmm. Tu są też choroby takie ogólnokładowe, czy to będzie stwardnienie rozsiane, czy boczne zanikowe. Chorób jest wiele. To jest jakby ten pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest też osoby, które ortopedycznie mają problemy. Tu mogą być złamania, tu może być osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe, reumatoidalne, zapalenia. Mm-hmm. To wszystko są problemy narządu ruchu. Jeśli mamy w ruchu ból, czy też jakąś niemożliwość tego ruchu, to wtedy właśnie taką pracę podejmuję się z terapeutą, z fizjoterapeutą dokładnie.
Ja ostatnio jakoś tak sporo czytałam na temat choroby Parkinsona.
Tak, też to jest to choroba neurologiczna.
Tak. I miałam do czynienia też z osobą chorą na chorobę Parkinsona, bo to się wydaje, że Parkinsonizm to tylko drżenie, prawda, jakieś problemy. I ta osoba mi uświadomiła zresztą to, co czytałam, że są zesztywnienia, że z chorobą Parkinsona wiążą się zesztywnienia, prawda? I nie... powiem tak zwyczajnie oczywiście, jak niespecjalnie, niećwiczenie zesztywnień powoduje potem olbrzymi ból. I dlatego jest ważne, żeby od początku były ćwiczenia, bo później ćwiczenia fizjoterapeutyczne też wiążą się z bólem, kiedy jest zaniedbane, prawda?
Często organizm. Tak jest, że nie da się wyeliminować zupełnie tego bodźca bólu. Nieraz jest tak, że się już przekroczy jakby tą granicę usztywnień, to wtedy są przykurcze, mówimy o przykurczach.
No więc właśnie.
Wtedy po prostu trzeba czasami pracować w bólu lepiej, dbać właśnie tak jak pani powiedziała, już od samego początku, żeby cały czas utrzymywać swoją sprawność.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że po dużej chorobie, która wiązała się z bólem, to był młody mężczyzna, który leżał z takimi ugiętymi kolanami, tak. Bo tak mu było wygodnie, że największym problemem potem była fizjoterapia. Olbrzymi ból. Po jakichś 2 tygodniach.
Tak, naukowo jest udowodnione, że jeżeli mamy bezruch przez krótki czas nawet, to tak szybko zanikają sarkomery w mięśniach, tak szybko się właśnie dzieje ta sztywność w więzadłach, w torebce stawowej. Cały układ ruchu po prostu jakby obumierał. On przestaje spełniać swoją funkcję. Żeby powrócić do prawidłowej jakby czynności, no niestety trzeba wtedy używać siły, trzeba wtedy pracować w bólu, tak jak mówię.
Ja tak szczerze mówiąc celowo mówię o tym, żeby nasi radiosłuchacze, którzy siedzą może w fotelach, mówią, boli mnie coś, nie będę dzisiaj.
Na szczęście
coś,
nie jest też do końca tak źle, bo tak? Fizjoterapia, jak każda nauka zresztą, rozwija się i nowoczesne metody powstają w fizjoterapii, które potrafią jakby omijać ten aspekt bólu. Można wykorzystywać na przykład zdrowe kończyny do pracy nad tymi chorymi bólowymi. Można tak jakby przenosić siły, żeby tego bólu było jak najmniej. W terapii też trzeba unikać bólu, bo to może czasem zrażać, tak jak to
tak,
właśnie
oczywiście,
jest odbiór.
Tak,
więc fizjoterapia unikanie, też się rozwija. Tak. Specjaliści fizjoterapii kształcą się, uczą się cały czas, mają odpowiednie kwalifikacje właśnie, żeby móc pomagać też właśnie zmniejszając już ten aspekt bólu i wtedy jest to rzetelna, dobra praca.
Tak. Jak już powiedzieliśmy, wy w waszym centrum rehabilitacji Dobry Brat macie do czynienia z osobami, które do was przyjeżdżają, prawda? Natomiast dobrze byłoby troszeczkę porozmawiać o tych, którzy są w domach. Bo wtedy, kiedy jest jakiś uraz po wypadku na przykład, kiedy jakaś właśnie, tak jak pan powiedział, choroba neurologiczna jakaś no, określona, zdiagnozowana, no to oczywiste, że dobrze byłoby poddać się fizjoterapii. Ale mamy do czynienia, wiadomo, społeczeństwo się starzeje, prawda?
Tak.
Jest bardzo dużo osób, które są w domach, którym właściwie nic specjalnie nie dolega poza wiekiem, prawda? Czy to, co można by poradzić takiej osobie, na przykład 80-letniej, która nie ma psa, a więc nie musi wychodzić, zakupy ktoś tam jeszcze przyniesie i tak dalej. Czy są jakieś wskazania najpierw są, żeby ta osoba jakąś aktywność...
Jeśli można.
Tak,
na pewno nie ma przeciwwskazań. Nie ma przeciwwskazań do aktywności. W każdym wieku należy dbać o tą swoją sprawność fizyczną, psychiczną.
Ale panie Pawle, taka osoba jest sprawna, bo idzie sobie do łazienki, do kuchni. Czy coś jeszcze potrzeba byłoby dla takiej osoby? Czy jakaś
tak naprawdę,
forma ruchu?
Tak naprawdę w tym momencie trzeba by też było taką osobę zapytać.
Aha, no
tak naprawdę.
Tak.
Jaki jest cel tej osoby? Bo mówiąc prawdę, jeżeli ktoś będzie mówił, że no źle mi jest, chodzę tylko do łazienki i tylko tam, no to wtedy potrzebuję rehabilitacji. Ale jeżeli... Aha. Czy też fizjoterapii, jeżeli ktoś powie, nie, no mi to wystarcza, tak? Wtedy tak właściwie...
No dobrze, ale jak będzie tak, no coraz bardziej nam jest dobrze w tym domku, prawda?
Znaczy, myślę, że w którymś momencie to się kończy.
Aha. Ja mówię dlatego, że wobec mojej bliskiej osoby, która ma 90 lat, często dzwonię codziennie i mówię, czy byłaś na dworzu?
Ale
czy
nie
byłaś na zewnątrz?
Trzeba zachęcać.
Więc nie. Proszę bardzo, jest dzisiaj taka i taka pogoda, ubierz się dobrze i obejdź dookoła i tak dalej. To być może, że ja naruszam jej wolność.
Nie, wydaje mi się, że pani zna tą osobę, pani wie, jakie kiedyś może robiła czynności, jak wyglądała, jaką była osobą i pani wie, że to na pewno jej pomoże. No, także nie, ogólnie jestem za tym, żeby zachęcać osoby do ruchu, do aktywności.
Pani Jolanta, a pani co na to?
Czyli ja myślę, że tutaj jest uzupełnieniem tej fizykoterapii fizycznej, o której mówił pan Paweł, jest rozszerzenie tej fizykoterapii psychicznej. I właśnie motywacja osób, które są w domu, często są samotne, bo to dotyczy głównie tych osób, nie mają takiego ograniczenia ruchowego, a raczej występuje to ograniczenie takie psychiczne, poczucie samotności, poczucie odrzucenia. I nie warto. Natomiast ja myślę, że warto. Zarówno czy się ma lat 40, 60, 80, jeśli pomyślimy sobie, że wyjdziemy na spacer i spotkamy kogoś ze znajomych, jest motywacja, żeby się pięknie ubrać,
że coś tam się rozwinęło, tak? Jakaś roślinka.
I później spotkanie z przyjaciółmi, spacer do parku, przysiąść przy łazience, tak? Ale nawet taki dzień dobry sąsiadce czy sąsiadowi, które poprawia już nasze samopoczucie,
właśnie.
Prawda, nasz nastrój, a równocześnie wzmacnia motywację do tego, żeby przejść może jeszcze do sklepu, bo tam spotkam kolejnego znajomego, który zapyta, co u mnie słychać. I takie drobne kroczki, które poprawiają równocześnie i naszą kondycję fizyczną, ale też naszą kondycję psychiczną, dają nam zadowolenie kolejnego dnia, tak, i przyjemność ze spotkanych osób.
Tak, jest dużo różnych takich, jeżeli się mieszka gdzieś w pobliżu, w parafii, prawda, to co przed audycją mówiliśmy. No jest nabożeństwo majowe jakieś, prawda? Wyjdź sobie na pół godzinki, prawda?
To jest takie poprawienie. Nadmienię, że u nas też mamy właśnie taką grupę gości, którzy goszczą, których do południa oddajemy w Królestwo Pana Pawła na fizykoterapię. Aha. Po południu.
A po południu pani, tak.
A w międzyczasie jeszcze wspólnie spotykamy się na takich spotkaniach teraz modlitewnych na majowym. Mhm. Tak? I gdzie to są osoby, które może nie są takie aktywne w ciągu dnia fizycznie, ale tutaj właśnie bardzo chętnie przychodzą i ten kontakt z ludźmi, taka wspólne spotkanie się, że jest takich więcej jak ja, a później po spotkaniu wspólne wyjście na plażę, którą mamy piękną, do lasu, mhm, gdzie jesteśmy. To zachęca już do rehabilitacji.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z panią Jolantą Dębek oraz panem Pawłem Madejskim. Pani jest specjalistą pracy kulturalno-oświatowej, pan specjalistą od fizjoterapii. Państwo są zatrudnieni w Centrum Rehabilitacji Dobry Brat, ale mówimy tutaj o sprawach takich związanych z fizjoterapią w ogóle ludzi. Szczególnie ludzi przebywających w domu, ludzi, którzy może mało mają bliskich osób wokół, które by jakoś motywowały do ruchu. Chciałabym jeszcze zapytać, jak to jest, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapii, z pomocy fizjoterapeuty, wtedy, kiedy jest się osobą obłożnie chorą w domu?
Problem, jest to problem. Nie zawsze jest możliwość wykorzystania takiej ilości fizjoterapii, jaka potrzebna by była do pełnej sprawności, do poprawy sprawności, czy też utrzymywania tej sprawności. Niestety nie jest to zabezpieczone. I tak naprawdę ja też się z tym spotykam na co dzień, tylko dzięki czy pomocy też dobrych ludzi, czy po prostu możliwościach finansowych takie osoby dobrych, może ich stać na taką rehabilitację domową. Mm-hmm.
Wtedy to rozumiem, że trzeba sobie samemu jak gdyby zapłacić za usługi fizjoterapeutyczne.
Mówiąc krótko, tak. Mm-hmm. Niestety nie jest to takie osiągalne.
Wydaje się, że fizjoterapia jest podstawowa w wracaniu zdrowia.
Słuchaczy spotkał się kiedyś z długimi kolejkami, z oczekiwaniem na pewne zabiegi po pół roku. Jeśli mówimy na przykład rehabilitacji takiej wtórnej, czyli jakby po szpitalu. Mhm. Sam też próbuję takie programy pisać na temat współprac, na przykład, żeby to wszystko usprawniać, ale z tego, co zapoznawałem się, nawet niekiedy do 2 lat trzeba czekać na rehabilitację udarową.
No tak.
To przy założeniu, że pierwszy rok jest kluczowy w takiej rehabilitacji, mhm, gdzie powinna być rehabilitacja codziennie. Teraz powiedz takiemu, jak mówię, przepraszam, tak jak fizjoterapeuta, powiedzieć takiej osobie, no to proszę poczekać rok, pół roku. Możliwości się tracą każdego dnia. Mm-hmm. To jest problem.
No i wtedy wyjściem jest ewentualnie kupienie tych usług, prawda?
Tak, dlatego są takie ośrodki, chociażby takie centrum jak, mm-hmm, nasze, które wypełnia tę lukę, mm-hmm, gdzie możemy w sposób ciągły tą rehabilitację uskuteczniać, gdzie cały czas jest odpowiedni poziom, bo tak naprawdę specjaliści w szpitalu mogą się porozmawiać ze specjalistami w takich centrach. Jest to robione tak, jak powinno być. Mhm. Często się zdarzyć może, że właśnie ktoś trafi do pseudospecjalisty i tak naprawdę...
No właśnie, w tej chwili jest jakaś plaga takich różnych placówek, które są otwierane przez właściwie niespecjalistów.
Niespecjalistów. Jest to też problem już zupełnie inny, ale to też jest brak jakby ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, której brak właśnie pozwala takim pseudospecjalistom na otwieranie gabinetu, czy to będzie masażu, czy jakiejś rehabilitacji. Mhm. Teraz tak naprawdę taki słuchacz czy słuchaczka, no skąd może wiedzieć, czy to jest specjalista, czy nie?
Naturalnie.
Powinno być jakby odgórnie już zabezpieczone.
Tak. Drodzy Państwo, myślę, że dobrze byłoby teraz już oddać głos radiosłuchaczom. Chyba, że Państwo chcieliby coś... Myślę, że rozmowy z radiosłuchaczami poszerzą nam jeszcze ten temat. Tak? Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o aspektach fizjoterapeutycznych w opiece nad osobami chorymi. W studiu są specjaliści od fizjoterapii, pan Paweł Madejski oraz specjalista od rehabilitacji psychologicznej i tej społecznej, pani Jolanta Dębek. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać. Nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla słuchaczy, którzy są w radiofonii w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655 23 33, 655 23 66, 48 56, z USA, za oceanu 11 48 56. Bardzo prosimy, mogą Państwo do nas telefonować i będziemy rozmawiać. Jeżeli nie, to my tu mamy jeszcze tematy, które możemy rozwijać. Państwo, odbieram już telefony. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże. Joanna z Warszawy.
Witamy Pani Joanna.
Chciałam zapytać o rehabilitację porwie kulszowej, ponieważ ja leżę już ponad 2 tygodnie z ostrym bólem i leżę na plecach i właściwie tylko mogę zginać kolana, ale żadnych innych ruchów nie wykonuję i słyszę takie różne rady, żeby na przykład na siłę się ruszać. Tutaj nawet ktoś mnie posadził na siłę, wytrzymałam w tej pozycji minutę i się po prostu spłakałam z bólu. Jak powinno się postępować? Czy właśnie na siłę się uruchamiać, czy poczekać, aż ten ból przejdzie?
Dziękujemy Pani Joanno, Pan Paweł.
W rwie kulszowej pierwszy okres to jest stan ostry. W stanie ostrym, generalnie poza farmakologią, czyli leczeniem, czy też ostrzykiwaniami i krioterapią, czyli mrożeniem, nic się nie robi. Nie można od razu na siłę. Taki stan ostry to jest tydzień. Później przechodzi się do stanu podostrego i to też może trwać jeszcze kilkanaście dni, do kolejnych 2 tygodni. Na początku, jeszcze pan jest w tej fazie ostrej, nie zaleca się siłowego postępowania. Ale oczywiście ten stan nie będzie tak, że on odejdzie nagle i już koniec, możemy pracować czy ćwiczyć. W którymś momencie, jak już będzie trochę mniejszy
ból, trzeba się ruszać.
Tak, zacznie. Będzie konieczność pracy nad już tutaj nad mięśniami nóg, nad kręgosłupem, właśnie, które są unerwiane jakby przez ten nerw kulszowy.
To ja dodatkowo zapytam jeszcze, ale czy pani może sama wyczuć, który to jest ten moment, kiedy może zacząć, nie wiem, wstawać? Czy tutaj potrzeba interwencji, czy pomocy specjalisty?
Tak naprawdę, jeżeli...
Bo praktyka jest taka, ja mam, powiem, niemalże w domu taką sytuację, że osoba 3 tygodnie z rwą właściwie po zaszczyki i tak dalej, ale w dalszym ciągu czuję się bardzo źle, w dalszym ciągu ból odczuwa.
Ale te 3 tygodnie to już tak średnio bym powiedział, że to już jest czas, kiedy już taka osoba mimo tego bólu już wie, w których momentach jest trochę lepiej. Mm-hmm. Może dostać się do jakiegoś specjalisty, czy też do jakiegoś gabinetu, do jakiejś poradni i zacząć wtedy już...
Ale rozumiem, że na Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostanie się, tylko musiałaby...
Znaczy, mówiąc prawdę, byłoby bardzo ciężko.
No więc właśnie. Tak. Musiałaby gdzieś wykupić jakieś usługi fizjoterapii, tak?
Tak, dokładnie w ten sposób.
No tak to wygląda, pani Joanno. Nic pocieszającego, ale myślę, że jakaś wskazówka tutaj jest. Dziękuję bardzo. Słuchamy.
Szczęść Boże. Ja Szczęść Boże. Teraz tej audycji wspaniałej i chciałam tylko powiedzieć, że korzystam z rehabilitacji w Dobrym Bracie. Byłam już kilkakrotnie, w tym roku również się wybieram i jestem bardzo zadowolona z tych zajęć, które prowadzi pani Jola, jak również zabiegi, które mi tam pan Paweł zaleca. Także poleciłabym wszystkim, takim jak ja, jestem emerytka, która siedzi w domu, a po takich zabiegach, po takich wspaniałych zajęciach czuję się taka naładowana, szczęśliwa i wracam do domu.
Proszę pani, pytanie oczywiście, bo tutaj nie chodzi o reklamowanie Dobrego Brata, absolutnie, ale myślę, takich placówek jest sporo w Polsce, na które nie zawsze można sobie pozwolić. Ale pytanie moje jest takie, czy pobyt taki na przykład 2-tygodniowy w Dobrym Bracie pomaga pani później w domu prowadzić jakieś aktywne życie?
Oczywiście, bo to jest w ten sposób, że nabieram takiej chęci do wychodzenia z domu, do spotykania się i czuję się taka lekka, taka i marzę o tym, że za rok znowu pojadę. Oszczędzam przez cały rok, żeby właśnie mieć te pieniążki na jesieni.
Ale czy pani marzy też o tym, żeby właśnie codziennie wychodzić?
Oczywiście, właśnie od tego czasu jest... ja już tam byłam 3-krotnie. I to też z polecenia innej osoby. Ja byłam taka, a po co? A na co ja mam tam iść? A najlepiej mi jest w domu. I właśnie tu jak słyszałam tą audycję, to ja taka kiedyś byłam. Teraz nie. Teraz może to, że te z tą panią, co KO, i te wycieczki w pole się z panią Jolantą i te zabawy, to zbliżyło tak mnie do takiego luźnego kontaktu z ludźmi. Nie otworzyłam się, tak można powiedzieć. Że to mi sprawiało przyjemność i w tej chwili też to kontynuuję.
Bardzo pani dziękujemy. Tu radiosłuchaczom chcemy powiedzieć, że to nie był umówiony telefon, absolutnie. Dziękujemy pani serdecznie i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irena Maria z Warszawy. Chciałam zapytać państwa, czy po półpaścu, który bóle są takie, już z 15 sierpnia będzie 5 lat, że ja kuleję, bez laski bym nie wyszła. Czy jest na to w ogóle jakaś rada? Bo neurolodzy rozkładają ręce. Kiedyś mi powiedzieli, że to jest polineuropatia. Inny profesor powiedział, że to nie jest wcale polineuropatia. Jestem ogłupiała, a ja zrobiłam się kaleką w ogóle od tego półpaśca. Czy jest na to w ogóle jakaś rada? Bo no. Środki przeciwbólowe to mi tylko jelita zepsuły, że tak powiem.
Tak. Dziękujemy bardzo. Pani bardzo za pytanie. Pozdrawiamy panią serdecznie. Panie Pawle?
Jak najbardziej jest na to rada. Każda choroba, taka też poważna jak półpaśiec, no... powoduje wyniszczenie w organizmie, czyli utratę nie tylko siły, ale też takich chęci do jakiejkolwiek pracy. Na pewno trzeba byłoby z panią zacząć pracę nad ruchem, aktywności odpowiednie. To wymagałoby na pewno spotkań wielu, żeby nauczyć odpowiedniego, znowu może chodzenia, bo pani mówi, że używa kul. Jak najbardziej radzimy też, poradzimy sobie z takimi problemami. My jako fizjoterapeuci to jest też...
Ale myślę, że pani, ponieważ znamy panią z anteny Radia Maryja, pani mieszka w Warszawie, na pewno pani może też w Warszawie znaleźć jakąś placówkę specjalistyczną.
Jak najbardziej. Tak, to jest jak najbardziej.
W której można by taki proces terapeutyczny jakoś przeprowadzić. Tak. Dziękujemy Pani i pozdrawiamy jeszcze raz. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo prosimy głośniej troszkę.
Chciałem właśnie opowiedzieć Państwu taki mój przypadek dosłownie 3 dni temu. Ponieważ jestem 2 lata już po zabiegu koronarografii serca, więc no mam duże problemy i z nadciśnieniem i z różnym z tym systemem niedokrwiennym serca. No i oczywiście co jakiś czas mnie na te zmiany pogodowe, że tak powiem, łapią no, większe, bardziej zmożone dolegliwości. No i 3 dni temu dostałem ciśnienia 230 na 130. No, byłem zmuszony wtedy już udać się do szpitala na SOR, bo po prostu było to bardzo niebezpieczne już dla mego życia. Więc na SOR-ze oczywiście przyjechałem do szpitala wojskowego.
Proszę pana, no. Halo?
Tak?
Może gdyby pan może ten proces skrócił, ale pytanie, tak?
Tak.
Prosimy tak. Bardzo.
No i po prostu stojąc przy okienku mówię tej pani, która w rejestracji jest, że mam takie wysokie ciśnienie. No to musimy wypełnić tutaj dokumentację i tak dalej, i tak dalej. I zamiast pacjenta położyć od razu, bo przecież niebezpieczna jest każda minuta w takim ciśnieniu, to ja na stojąco stoję, drżenie mam mięśni tutaj ciała. No to na spokojnie, proszę tam jeszcze wpisać telefon i adres i tak dalej. Więc ja mówię do tego, że jak się traktuje ludzi z zawałów, po zawałach i tak dalej. I przecież w Ameryce na przykład jak człowiek ma, a czy we Francji słyszałem, to od razu na wózek. Nie pozwolą takiemu człowiekowi.
Proszę pana, halo?
A tutaj tych ludzi się po prostu doświadcza.
Proszę.
Ja tego nie rozumiem.
Tak, proszę pana, czy pan chciałby zadać pytanie panu rehabilitantowi bądź...
No, może takie pytanie, gdzie można swój organizm gruntownie, kompleksowo przebadać, żeby zdiagnozowali, bo ja jestem do dzisiaj niezdiagnozowany, od Annasza do Kajfa pochodzę.
Tak, ten problem...
Potrzebne jest na 3 dni do szpitala wziąć człowieka i zrobić konkretne badania, żeby diagnozę konkretną zrobić. A ja tego nie mam do dzisiaj. 2 lata po różnych lekarzach chodzę i nie mogę, że tak powiem... dotrzeć do swojej diagnozy, chodzi o właściwe leki.
Tak, proszę i pana, oczywiście zawsze najważniejsza jest diagnoza. Musimy rozpoczynać od kompleksowej diagnozy. Tak. To, co pan powiedział, troszeczkę się tak tutaj pośpieszamy, bo chcielibyśmy odpowiadać na pytanie dotyczące fizjoterapii. Ale to, co pan powiedział, to jest właściwie obraz polskiej służby zdrowia. To, co się dzieje w tak zwanych SOR-ach, w szpitalach, to pan oddał obraz tego. To żadnego przekłamania tu nie było. Znamy te sytuacje, gdzie ludzie siedzą, ciężko chorzy siedzą do nocy, w nocy ich się wypuszcza. Nie... O, właśnie, odbieram następny telefon. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tu dzwonię, Anina, z okolicy Wielunia. Tak? Też... się zwracam do pana rehabilitanta. Tak się ten złożyło, że mój mąż jest od Bożego Narodzenia, przed Bożym Narodzeniem, po udarze. No, miał tam wylew do mózgu i on tam, no nie jest tak, żeby tam nie mówił, bo ręce miał niby sprawne i tutaj jest i mówi, no i chodził lekko, no ale teraz widzę, że jest coraz niby gorzej, też już chodzimy i leki bierze i tego, to zaczynają mu nogi puchnąć i ręce. I co to może być? Ja bym się chciała właśnie zapytać.
Czy zdalnie to pan Paweł
czy,
nie powie.
Czy mąż ma rehabilitację na co dzień? Czy korzysta z rehabilitacji?
Miał rehabilitację tu w ośrodku u nas.
Miał, no, czyli nie ma w tym momencie. Jak długo ta rehabilitacja trwała?
To dalej, no i także trudno jest chodzić. A tak mi się wydaje, że jak wyszedł ze szpitala, to było troszkę lepiej, a teraz jest tak
po oddziale rehabilitacyjnym. Tak.
Brak dalszej
teraz zachęcałbym do szukania dalej rehabilitacji, czy to
możliwości jakiejś rehabilitacji.
Tak, czy to będzie, czy prywatnie nawet, czy to będzie przez służbę zdrowia, chociaż tu będzie problem.
No ale trzeba się w jakąś kolejkę wpisać.
Tak, trzeba się wpisać.
Tak, a może samemu szukać jakiejś płatnej, to znaczy opłacanej ze swojej własnej kieszeni rehabilitacji. Tym bardziej, że pani powiedziała...
A dlaczego tak, jak puchną nogi i ręce?
Znaczy, tak, wie pani, tak przez telefon to by się mógł powiedzieć, że to jest przez ten bezruch, po prostu, że tego jest coraz mniej tego ruchu. To jest takie błędne koło. No coraz mniej chodzę, bo mi puchną nogi. No puchną nogi, bo coraz mniej chodzę. I to tak, ja bym
napędza
to tak,
jedno, drugie, tak
przez telefon mógł jakby zdiagnozować.
A. A, więc... a jak ty tak chodzisz tak z wielką siłą...
Chodzić, to... ja wiem.
Nawet
chodzić
w domu, nawet w mieszkaniu chodzić.
My, fizjoterapeuci, zostawiamy jakby pacjenta już, który może się poruszać, może chodzić, tylko tak naprawdę dużo zależy od niego, też od rodziny, żeby to rodzina go wspierała, nie wyręczała, żeby mu motywowała, że słuchaj, ty musisz chodzić. Jeżeli
kontynuacja
mąż
tej ćwiczeń codzienne.
Tak,
bo
należy,
rozumiemy,
należy.
Że...
Tak właśnie robię, no żeby chodził jak najwięcej, no ale czasami mówi, że jest tak słaby, że jemu ciśnienie spada znowu.
Znaczy...
Nie można przestać. Gdyby był kardiologa, no to ma jakieś tam upośledzenia w sercu, to wszystko tam, no to to... No i to tak jest.
Znaczy,
trochę...
no podejrzewam, że kardiolog nie zabronił ruchu, także... I to trzeba...
Ale czy pan Paweł spytał, czy kardiolog zabronił ruch?
No raczej o tym nic nie mówił. No nic nie mówił, to... dał leki, no i po tym leku też widzę, jak mu ręce nie puchły, to za 3 dni zobaczyłam, że ma takie poduszeczkowate. No i to tak jest codziennie. Po jakimś czasie, po paru godzinach to troszkę zejdzie, no ale rano jak wstanie, no znowu i one są już teraz takie też, no takie mało ruchliwe. No jak
po prostu jak najbardziej z kardiologiem być w kontakcie, ale ruch jest jak najbardziej zalecany. Powinien być ruch.
Proszę pani, tu ruchu, przez tak? telefon tak. trudno, tu pan Paweł już powiedział, trudno przez telefon stawiać diagnozę. Na pewno jest ważne, co pan tu rehabilitant powiedział, kontakt z kardiologiem.
To na pewno.
I ruch. Tak. Tym bardziej, że pani sama powiedziała, że po pobycie na oddziale rehabilitacyjnym czuł się lepiej. W związku z tym kiedyś pewien rehabilitant powiedział mi tutaj chyba nawet w tej audycji, nie tylko mnie, ale radiosłuchaczom, że osoby, które nie mogą na przykład wychodzić na zewnątrz, żeby otworzyć okno i żeby z taką osobą chodzić, ileś tam, prawda, osoba wspierająca, na przykład żona czy opiekunka jakaś, żeby chodzić pomyślałam, że z literatury znamy takie u pani Dulskiej Felicjan, mąż chodził ileś tam kroków to właśnie o to chodzi, prawda?
Tak.
Żeby po prostu ruszać, otworzyć okna, ubrać tak swoją bliską osobę, żeby się nie przeziębiła. I po prostu, żeby był dopływ powietrza świeżego i żeby był ruch.
Jak najbardziej,
tak
zgadzam się. Zdecydowanie tak. Tak.
Przepraszam, ja tak wchodzę w to, ale przypominają mi się różne wątki, bo wiadomo, tyle lat tutaj w tych audycjach różni specjaliści byli w związku z tym. Jakoś tak człowiekowi się... Zresztą każdy z nas potrzebuje na własne... Z własnego doświadczenia wiemy, prawda, że nam coś dolega, to gdzieś się tam kulimy, prawda, i mamy tendencję, żeby się nie ruszać. A to tak, proszę.
Jeszcze, jeśli można, przy tej okazji, życząc dużo zdrowia i sił, zapraszajmy swoich krewnych, znajomych, a pan będzie miał motywację, żeby wstać, żeby ubrać się,
świetnie,
żeby podejść do stołu
rada,
z nimi,
tak.
Wypić kawę, czy wybierzmy się do rodziny. Jest to kolejna motywacja. Może ona będzie sprawiała trudność, ale na pewno będzie to jakiś sposób ruchu i kolejnej rehabilitacji.
A więc wprowadzanie życia do tego domu, tak? Wprowadzanie przyjaciół, rodziny, albo też wychodzenie do innych ludzi. Dziękuję bardzo, pani Jolu. To bardzo dobra rada. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie krótkie pytanie jedno i krótką odpowiedź bym prosiła do pana rehabilitanta. Czy przy wysokim ciśnieniu raczej nie wskazany jest masaż kręgosłupa na przykład?
Jeśli jest ciśnienie wysokie, mówimy już o parametrach
Ponad 200.
Ponad 200 absolutnie nie wolno robić masażu klasycznego.
Mhm. No właśnie, tyle tylko chciałam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Tak, tak, czekam.
Słuchamy panią, jest pani na antenie.
Pięknie, jestem Zerbląga, Lucyna się nazywam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dawno już nie dzwoniłam do pani Basi, bo tak tyle osób marudzi.
Bo dawno nie było audycji.
Tak, tak, to też prawda, ale te które były. Więc tak do rzeczy, właściwie to od bardzo dawna choruję na półpaśniec, na nerwę kulszową, na masę różnych chorób. Ale dlaczego taką miałam potrzebę już zadzwonienia do Radia Maryja? Ponieważ jestem koło 80, mieszkam z synem i wnukiem, ale tutaj nie mam żadnej pomocy. I to mnie naprawdę podobnie mobilizuje, żeby iść do przodu. Ponieważ byłam chora na serce ponad 50 lat, po śmierci Ojca Świętego, on zmarł kwietnia, a ja 11 maja miałam operację serca. Nie chciałam na tę operację pójść, ponieważ był bardzo ciężki stan, trzeba było wymienić dwie zastawki. Bardzo mi doktor prosił i osoby blisko, i córka. Więc poddałam się tej operacji i bardzo prosiłam Ojca Świętego Jana Pawła II. Uważałam go wówczas za cierpiącego bardziej ode mnie i że jest święty już na ziemi wówczas. I sobie wyobraźcie, że ja miałam żyć tylko półtora roku, żyję dwa lata. 11 maja, tak, kilka dni temu skończyłam. Jestem po 9 lat po operacji. I tak może dla innych osób, które tutaj właśnie dzwonią, jeszcze jak pani nie było i pani była. Proszę was, po prostu od dziecka, chyba od urodzenia do poczęcia jestem bardzo, bardzo, bardzo pobożna. Mimo pracy w milicji 25 lat, mimo walki za komunizm, jak byłam, jestem dalej i po prostu mam taką mobilizację. Od operacji nie biorę żadnych leków przeciwbólowych, tylko te, które są bardzo potrzebne na moje poruszanie się. Korzystam bardzo często z wyjścia, ale najczęściej do sklepu mam blisko, ale najczęściej do kościoła. A mieszkam na tak zwanej dolince, więc trzeba iść z góry i do kościoła, bardzo po schodach do góry. Ta rwa mnie dokucza, reumatyzm też, stawy biodra, kręgosłup, wszystko w zasadzie. Ale chodzę do kościoła, często do spowiedzi, przyjmuję Pana Jezusa, oddałam swoje życie mu już dawno, bardzo dawno, że należy tylko do Pana Boga. I taka jest rada. Modlitwa góry przenosi z Panem Bogiem.
A więc podała Pani nam piękny program na życie. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy Panią serdecznie i życzymy dalej takiego optymizmu. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy panią.
Halo?
Tak,
podejrzewam, że pani ma włączone radio i dlatego słyszy pani z głośnika i się pani wydaje, że to jeszcze nie pani.
A jest pani na antenie.
Prosimy o wyłączenie radia. Proszę bardzo.
Tak?
No chyba nam się będzie bardzo
trudno. Pani pobiegła do Tak?
Halo?
Tak, słuchamy pan.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ja do pani doktor. Czy pani doktor ma wyrobione zdanie na temat tego masażu, tego urządzenia łóżka Ceragen?
Tutaj w studiu nie ma lekarza, to pierwsza sprawa. Jest specjalista rehabilitacji, więc może pan Paweł Madejski... Może pan Paweł Madejski
tak, się wypowie. Wydaje mi się, że już też w poprzedniej audycji mówiliśmy o tych różnych łóżkach masujących. Tu zawsze najpierw trzeba się skonsultować ze specjalistą, czy to będzie z lekarzem, czy też z fizjoterapeutą, ale pod kątem stanu zdrowia, pana zdrowia. I wtedy, jeśli bym miał pełną informację, czy też no, bardzo dużo tej informacji o pana zdrowiu, to
wtedy
mógłbym się ustosunkować,
tak,
czy to jest dobre, czy niedobre. Mm-hmm.
Tak, a więc samemu
a fizjoterapia,
może...
o ile mogę zapytać, tak, to tak. Nie tylko są masaże, ale to są również różnego rodzaju prądy diadynamiczne i tak dalej, i tak dalej.
To są
to
kąpiele.
Fachowca i odpowiedniego sprzętu do tego typu rehabilitacji.
Wszystkie formy jakby energii, czy to będą właśnie prądy, pola magnetyczne, świata, to wszystko jest fizjoterapią, czy też ruch, czy masaże. O.
Tak. Tak, dobrze, że ojciec o to zapytał, bo trzeba było na początku powiedzieć, nie? Co wchodzi w skład fizjoterapii. No ale dobrze, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham i od tego zrobiłem się zdrowszy. Chciałem się podzielić ze słuchaczami i w studiu Radio Maria pozdrawiam wszystkich. Jak ja sobie radzę z takimi chorobami?
Świetnie.
Tak, bólami w krzyżach, w łokciu, w barkach, szyi. Więc ja biorę spirytusem, nacieram, wcieram nieco i okręczam to miejsce zbolałe i proszę sobie wyobrazić, staję zdrowy, mogę się wyprostować.
Świetnie.
Nie mam bólów. Mówi Antoni z Krakowa.
Bardzo dziękujemy pani Antoni.
Ale jeszcze tak? Bym powiedział taką sprawę do pana Piotra.
Pawła.
Adresuję to.
Pan Paweł Madejski, Paweł.
Pan Paweł raczej, tak. Co ja mam zrobić z moimi takimi własnościami, co ja mam w sobie? Jak stoję przy człowieku, który jest chory, to znaczy, jeśli ma jakiś stan zapalny, to ja to odczuwam. Robi mi się słabo, wzrok mi pępieje i wtedy go proszę, żebym go ja mógł chwycić za rękę i po prostu odczuwam w sobie takie zmiany, że po prostu burę. Ja mu mówię, że jest, ma w sobie jakiś stan zapalny. I proszę sobie wyobrazić, że po badaniach okazuje się, że ten człowiek był chory i pomogłem mu w ten sposób. Przyspieszyłem jego badania gdzieś w szpitalu czy przychodni. Co ja mam zrobić z sobą?
Znaczy, jeśli pan potrafi tak, to zachęcam do dalszej takiej aktywności.
Tak, ja myślę, jak pan dobrze wpływa na inne osoby, to tylko pewnie nie trzeba traktować tego tak straszliwie poważnie, bo...
Myślę, że kontakt też ten właśnie z panem jest budujący dla innych.
Naturalnie, tu z głosu już słyszymy.
Energia bardzo pozytywna.
To jest właśnie to, spotkanie.
Ale myślę, tutaj chciałam zapytać o to nacieranie, bo to jest ważne. Bo ja pamiętam z dzieciństwa jakieś moje starsze osoby w mojej bliskości nacierały właśnie alkohol, tym spirytusem właśnie bolące. Czy to rzeczywiście ma
tu jak najbardziej, to jest
rozgrzewające.
Tak? Tu dokładnie chodzi o przekrwienie organizmu.
Aha, no dobrze. Odbieramy następny telefon. Ojcze, to będzie już ostatni, bo my chcemy jeszcze na koniec różne rzeczy powiedzieć, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To ja już króciutko. Ja, bo zrobiłam jakiś błąd, nie zwrócono mi uwagi i mama już bardzo sędziwa długo leży, ale zacisnęły, ratowało jej się serce, nie zwróciło jej uwagi, że zacisnęły jej się pięści. I jest właśnie problem nawet z myciem, dopiero trzeba w ciepłej wodzie, bo ją to boli. I po pierwsze, jak można było nie dopuścić do tego i czy w tej sytuacji jakaś rehabilitacja by pomogła, żeby jej się te piąski rozluźniły, żeby może nawet, bo by chciała coś chwytać. No także właśnie. czekam na odpowiedź.
Bardzo dziękujemy, to pytanie.
Tu już jest praca na poziomie samych tkanek mięśniowych i specjaliści doświadczali takie właśnie stany. To są przykurcze dłoni. Tutaj jest radą długie rozciąganie, czyli ustawianie ręki w otwartej, nie od razu oczywiście pełne otwarcie, ale bardziej otwartej niż ma pani mama, czy to będzie piłeczka, czy to będzie już jakaś longeta, cokolwiek i zostawianie na długi okres. To się niestety wiąże z bólem.
Na siłę wkładanie do tych dłoni, tak? Pani to może również
Tak, oczywiście trzeba tu wspierać te działania też okładami cieplnymi, które ciepło jest kojące. Niestety innych metod takich nie ma. No, wyliczono nawet, to są już badania naukowe, że żeby dobrze uzyskać pełną ruchomość usztywnionych mięśni przykurczonych, nawet 7 godzin dziennie w takim unieruchomieniu powinno być. Do tego stopnia.
Mimo, że się sprawia ból przy tym.
Mimo, że to jest ból. Po prostu, mówiąc krótko, trzeba na siłę jakby rozciągać przykurczone
mięśnie.
Ale to,
co pan powiedział, wkładanie, wciskanie jak gdyby w dłoń, tak, najpierw jakiejś mniejszej.
Oczywiście nie od razu, tak, jakieś mniejszej. Stopniować, to trzeba stopniować.
Jakąś może rurki, czy...
Rurka, to
tak,
może...
Tak, później... coraz szersze.
Tak, 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 dokładnie. Czy to będą jakieś piłeczki, no...
No piłeczki to pewnie jak mama ma coś, to jeszcze nie jest, nie ma szans.
Zależy od stanu, tak.
Trzeba... Od czegoś trzeba zacząć, tak?
Tak, od tego właśnie, ale stopniowo zwiększać jakby możliwość właśnie prostowania.
To wydaje mi się, że to bardzo cenna rada, panie Pawle. Myślę, że dla wielu radiosłuchaczy, bo często ja też spotkałam
często
się...
Często po udarach osób, można spotkać.
Tak, u osób starszych spotkałam się właśnie z takim zaciskiem dłoni i chciałoby się, ta osoba też chciałaby tą dłoń używać, bo tu ma ruchliwość.
Tak. Jak już nawet jest możliwość otwarcia tej dłoni, to później już fizjoterapeuci czy też masażyści już mogą rozmasowywać rozcięgna dłoniowe mięśnie. To już wtedy są już dodatkowe jakby wspomagające te działania, ale trzeba zacząć od po prostu rozciągania.
No i tu ta informacja, że jest to niestety związane z bólem, tak?
Tak, to się wiąże z bólem, bo to jest długotrwałe unieruchomienie w nowej pozycji.
No właśnie, to co mówiłam o tych kolanach u tego mojego znajomego,
dokładnie,
tak?
To jest to.
Takiego pociągniętych kolanach, które później nie można było wyprostować.
Mówię, no fizjoterapia też odpowiada na to, czy tu właśnie będzie krioterapia, czy też ciepło, bo to można przemiennie, tak?
Tak,
krioterapia to jest leczenie zimnem, czy to będą okłady zimnem, czy też już wytwarzana przez krioterapia przez urządzenia specjalistyczne.
No tak, w takim ośrodku specjalistycznym, tak sobie myślę o tej pani, która ma te dłonie zaciśnięte w takim specjalistycznym ośrodku. Byłoby może więcej możliwości.
Zdecydowanie,
prawda?
tak, my możemy czy też zadziałać wodą, czyli masaże wodne, masażem klasycznym, samymi redresjami, czyli pracą z terapeutą, światło, najróżniejsze
czyli
metody.
Zimnym, ciepłem.
Prądy sensa, tego jest dużo.
Natomiast w warunkach domowych...
I tym się jakby takie zamknięcie, tym się właśnie fizjoterapeuci zajmują, żeby to dobrze dobrać i stosować. A w warunkach domowych to co powiedzieliśmy tutaj przed chwileczką.
Tutaj już teraz nie odbieramy telefonu, chociaż mamy jeszcze kilka minut do zakończenia audycji, dlatego że chciałabym jeszcze dopytać o sprawę tej możliwości fizjoterapii, zorganizowania fizjoterapii osobom, które przebywają w domach, bo spytałam o to pana Pawła i z wypowiedzi pana Pawła wynikało, że są długie kolejki, że często trzeba się wspomagać wykupieniem usług fizjoterapeutycznych z własnych pieniędzy. Ale tutaj pani Jolanta przecież jest prezesem Stowarzyszenia Osób Chorych na SM, a wiem, że różne stowarzyszenia organizują w ramach swojej działalności takie usługi, prawda?
Tak, witam serdecznie słuchacze. Drodzy Państwo, bardzo duża grupa osób chorych, szczególnie osób chorych przewlekłe, już zaczynając od stowarzyszeń zajmujących się chorobami dziecięcymi, jak i później osób dorosłych, potrzebuje stałej rehabilitacji. Ja reprezentuję chorych na stwardnienie rozsiane. To jest grupa, która jest specyficzna. Tutaj jest uszkodzenie narządu ruchu. Tym osobom jest wskazana rehabilitacja na co dzień. I zarówno osobom, które poruszają się jeszcze samodzielnie, poruszają się przy balkonikach, ale też osoby, które poruszają się już na wózkach inwalidzkich. My najbardziej widzimy, jak potrzebny jest taki podstawowy, codzienny ruch, żeby jak najpóźniej móc korzystać z tego wózka inwalidzkiego, jak najdłużej być samodzielnym, bo każde utrudnienie ruchowe robi się utrudnieniem naszego życia i naszych rodzin.
Pani Jolanto, ale czy wobec tej dużego utrudnienia w korzystaniu z fizjoterapii tej no oficjalnej, powiedzmy to, znaczy opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy te organizacje, których jest bardzo dużo, instytucje pozarządowe tak zwane, jest bardzo dużo, jest skupione, są tam osoby chore na Parkinsona, na Alzheimera, na choroby z SM-em, chorych na SM, czy one mają jakieś większe możliwości organizowania usług?
Myślę, że tak. Drodzy Państwo, jeśli będziemy opierać się tylko na tym, co mamy rehabilitację z Funduszu Zdrowia, to niestety będzie to bardzo trudna sprawa i będzie stan zdrowia tych wszystkich pacjentów się pogarszał. Jako stowarzyszenia zawsze jest łatwiej. Organizujemy wspólne rehabilitacje, wspólne wyjazdy rehabilitacyjne, szukamy ośrodków na terenie całego kraju, ale zwracamy uwagę, najważniejsze, żeby to był ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, żeby on był dostosowany dla osób, które przyjeżdżają na wózkach, żeby był dostosowany dla osób niewidomych, niepełnosprawnych, czy dla dzieci. Bez dodatkowej rehabilitacji ja ze swoim stowarzyszeniem co roku wyjeżdżamy na rehabilitację właśnie, no, najczęściej do Dobrego Brata, bo jest najbliżej i jest dobrze dostosowany, więc nawet osoby na wózeczkach mogą korzystać z rehabilitacji, co jest takie istotne, bo mówimy tu o rehabilitacji takiej fizycznej w ośrodku, ale nasze centrum ma dostosowane pięknie bazę do rehabilitacji na sprzęcie wodnym, gdzie jest dźwig, który może osoby z wózków przesadzić do kajaków, więc tutaj te partie mięśniowe górne, które są potrzebne do utrzymania się, mogą być też wykorzystane, więc to jest naprawdę, a ułatwienie dofinansowań przy stowarzyszeniach jest dużo lepsze niż walka o dofinansowanie ze służby zdrowia, niestety.
Tak, ale wiem na przykład, że różne organizacje to troszeczkę taka zachęta dla państwa, którzy cierpią na jakieś schorzenia. Różnorodne organizacje, które są w Polsce, których jest bardzo dużo, fundacje, stowarzyszenia, które skupiają osoby z określonymi chorobami, niepełnosprawnościami, one też organizują takie formy rehabilitacji, formy terapii na miejscu. Że na przykład raz w tygodniu, na przykład wiem, że panie po mastektomii mają raz w tygodniu przeważnie w całej Polsce spotkania,
ćwiczenia,
gdzie jest równocześnie, no różne to jest spotkanie i towarzyskie, i różne inne, ale przy okazji również jest fizjoterapia, są ćwiczenia, jest to, jak pani powiedziała, basen i tak dalej. I
jeśli
wiem na przykład...
Tak, ja, proszę tak, bardzo. Ja zauważam, że właśnie to pani powiedziała, pani po mastektomii, to jest jedna z lepiej zorganizowanych już grup
tak, oczywiście.
To jest przykład, jak to może wyglądać.
To jak kobiety, które wiedzą, co jest potrzebne dla nich. Tak? Ale na przykład wiem też, że osoby chore na chorobę Parkinsona też organizują u siebie na miejscu, tam gdzie jest stowarzyszenie, u siebie na miejscu organizują raz na dwa tygodnie jakąś formę fizjoterapii, jakieś formy rehabilitacji, w tym również fizjoterapii.
Też taka rada dla osób, które siedzą w domu i którym właśnie może brakować czegoś, czy też brakować kontaktu z ludźmi, fizjoterapii. Zachęcam też do uniwersytetów trzeciego wieku. To jest taka rada i tam jesteśmy i społecznie rehabilitowani, i narządy ruchu. To też jest wyjście dla takich osób.
I tutaj niekoniecznie są to osoby chore, przewlekle, ale właśnie osoby, które, żeby się, przepraszam, nie zestarzały za wcześnie, tak? Które mają potencjał.
I żeby się nie zasiedziały w domu.
I tutaj widać tą rehabilitację taką psychiczną, gdzie się dąży do wspólnego takiego.
Ojej, w ogóle w tej chwili, wiadomo, wobec starzenia się społeczeństwa, to jest dużo różnych form jest potrzeba. Coraz bardziej myśli się o tym, ale na razie to są takie jaskółki. Ale panie Pawle, mamy jeszcze dwie minutki. Pan wspomniał jeszcze o możliwości zobaczenia w internecie
o dobrych praktykach fizjoterapeutycznych.
Tak.
Często mamy problem, czy to są dobre usługi fizjoterapeutyczne, czy
świetnie.
To są niedobre, czy to nam ktoś może zaszkodzić, czy też nie. Zachęcam do odwiedzania stron, czy to będzie Fizjoterapii Polskiej, to jest największe stowarzyszenie fizjoterapeutów, która informuje swoich pacjentów o tym, kto na jakim poziomie pracuje.
Te usługi świadczy,
tak, są też strony, tak jak Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna, gdzie możemy znaleźć w swoim regionie odpowiednich terapeutów. Często mamy problem. Czasami ktoś nam poleci, no słuchaj, no ten faktycznie dobry, ale nie wiem, czy on jest specjalistą, czy nie. I tak nie wiemy do końca. Można też to sprawdzać po prostu.
Tak.
I nie bójmy się, drodzy Państwo, nie bójcie się pytać osoby, którą zapraszacie do domu, żeby ktoś pracował z waszym podopiecznym, żeby sprawdzić, kim on jest tak naprawdę.
Tak, to ważne, to ważne. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o potrzebie fizjoterapii, o, tak najogólniej powiem. Gościliśmy dzisiaj panią Jolantę Dębek, która jest specjalistą pracy kulturalno-oświatowej w Centrum Rehabilitacji Dobry Brat w Osieku oraz pana Pawła Madejskiego, który jest specjalistą fizjoterapii w tym właśnie ośrodku, w ośrodku Dobry Brat w Osieku. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Ja w ogóle bardzo dużo ostatnio jest takich audycji właśnie w radiu, szczególnie w tych audycji w tych audycjach dla chorych, na temat opieki nad osobami obłożnie chorymi, bo jest to znak czasu w tej chwili właśnie. Dużo osób starszych, rodzina wyjechała, prawda, osób starszych, które są same w domu i trzeba uruchomić jakieś inne jeszcze formy docierania i formy opieki nad tymi osobami. Dziękuję bardzo Państwu za to, że Państwo przyjechali. Państwu serdecznie dziękuję, naszym radiosłuchaczom, a jeszcze mam komunikat, wydaje mi się, że istotny. Proszę Państwa, w Polsce już zaczynają się marsze dla życia i rodziny. Pamiętajmy o tym. Dla życia i rodziny. To ktoś by powiedział, jaki to jest, ma związek z audycją dla chorych. Proszę Państwa, mówimy o życiu. Mówimy o życiu w różnym stadium, prawda? W różnych okresach tego życia. Marsze dla życia i rodziny, a więc pokazywanie czy świadczenie o tym, że najbardziej wskazanym miejscem dla życia człowieka jest rodzina. W Toruniu taki marsz będzie 1 czerwca, rozpocznie się o godzinie 14:00, zbiórka na rynku staromiejskim. Zapraszamy, ale też słuchajmy komunikatów. Tu w Radiu Maria na pewno będą komunikaty o różnych innych marszach, które odbywają się w Polsce i proszę Państwa, uczestniczmy w tych marszach. Ja sama z doświadczenia wiem, że to jest bardzo piękne doświadczenie, piękne przeżycie. Szczęść Boże Państwu na cały, no nie na cały tydzień, bo nie wiem, kiedy następna audycja, ale do usłyszenia najbliższego. Ojcu Janowi bardzo serdecznie dziękuję za towarzyszenie.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie. Ojciec Święty za tydzień będzie w Ziemi Świętej, więc będzie transmisja.